Gromadzi nas wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego oraz głębokie przekonanie, iż Bóg w swoim miłosierdziu szuka wszystkich dróg, aby zbawić każdego człowieka. Gromadzi nas śmierć, albo lepiej powiedzieć życie naszego brata, franciszkanina z prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zarazem biskupa Zbigniewa Tadeusza Kusego. Antycypujemy uroczystości żałobne, które odbędą się w Republice Centralnej Afryki 23 kwietnia tego roku w diecezji Kaga-Bandoro, której przewodził nasz współbrat biskup. Jestem bardzo wdzięczny za obecność tutaj podczas tej mszy świętej, przede wszystkim rodzinie tej najbliższej zmarłego brata, krewnym, przyjaciołom, znajomym. Z wielką wdzięcznością odnoszę te słowa do księdza biskupa Romana, który nie tylko jest, ale modląc się za naszego brata, wskazuje na bliskość do niego i do naszej wspólnoty. Na jego ręce witam wszystkich kapłanów tutaj obecnych i zapraszam do takiej celebracji, która będzie wypraszała naszemu bratu życie wieczne. Braci zakonnych, siostry zakonne, trzeci zakon, inne poczty sztandarowe. Nasz brat biskup miał bogaty życiorys. Tadeusz Kusy urodził się 2 grudnia 1951 roku w Cieszynie, jako syn Józefa i Marii z domu Pindur. Miał 3 siostry, 2 starsze i 1 młodszą. Sakrament chrztu przyjął 16 grudnia 1951 roku w tutejszym kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Tutaj także 8 września 1962 roku przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1965 roku kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Cieszynie, którą ukończył uzyskaniem świadectwa dojrzałości w czerwcu 1969 roku. Jeszcze przed egzaminami maturalnymi w maju tego roku napisał list, w którym wyraził pragnienie życia zakonnego. 4 dni później ówczesny minister prowincjalny naszej śląskiej prowincji, ojciec Bernardyn Grzyśka, listownie poinformował Tadeusza, cytat, że gdy skończą się sprawy z maturą związane, wtedy dostarczając odpowiednie dokumenty, drzwi klasztoru będą dla niego otwarte. Po wypełnieniu niezbędnych formalności w sierpniu 1969 roku Tadeusz rozpoczął w Osiecznej nowicjat i tam też przyjął habit świętego Franciszka oraz imię zakonne Zbigniew. Od samego początku życia franciszkańskiego dał się poznać, tutaj cytat, jako człowiek pobożny, rozmowny, towarzyski, uczciwy. Po zakończeniu nowicjatu 30 sierpnia 1970 roku podczas mszy świętej w kościele przyklasztornym w Osiecznej na ręce ojca prowincjała Bernardyna Grzyśki złożył pierwszą profesję zakonną. W czasie formacji seminaryjnej w Wyższym Seminarium Franciszkańskim w Katowicach-Panewnikach przyjął z rąk ministra prowincjalnego ojca Damiana Szojdy posługę lektoratu, akolitatu. Dnia 26 sierpnia 1974 roku w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Cieszynie, również na ręce ojca Damiana, złożył profesję wieczystą w zakonie braci mniejszych. Ksiądz biskup Herbert Bednosz udzielił mu święceń diakonatu 20 maja 1975 roku w Panewnickiej Bazylice. oraz święceń prezbiteratu 15 kwietnia 76 roku w katowickiej katedrze. Zaraz po święcenia w duchu zakonnego posłuszeństwa podjął posługę wikariusza parafii świętego Ludwika Króla w Katowicach Panewnikach oraz katechety dzieci i młodzieży. Angażował się ponadto w duszpasterstwo akademickie. W uroczystość Bożego Narodzenia 76 roku zwrócił się z pisemną prośbą do ojca Damiana o zgodę na podjęcie posługi misyjnej w Zairze, dzisiejsza Republika Demokratyczna Kongo, oddając się jednak woli Bożej. Pozytywna odpowiedź nadeszła nieco ponad 2 lata później, z zastrzeżeniem, że wyjazd może nastąpić po 3-letniej pracy w duszpasterstwie. Będąc wierny ślubowanemu posłuszeństwu, Zbigniew na mocy obediencji z lipca 78 roku przeniósł się do domu zakonnego w Opolu. Stamtąd wyjechał na kurs języka francuskiego i bezpośrednie przygotowanie misyjne do Belgii. 10 czerwca 79 roku rozpoczął swoją misyjną drogę na afrykańskiej ziemi. Pierwszym krajem był Zair. Tam posługiwał w parafii Kinkondia w diecezji Kamina na terenie prowincji Katanga. W latach 80-86 pełnił funkcję magistra nowicjuszy diecezji Kliwa Kasenga. Na początku roku 1987 na krótko powrócił do polskiej prowincji i został skierowany do Bytomia w charakterze rekolekcjonisty, gdzie, jak sam mówił, cytuję, czuł się potrzebny, a jego posługiwanie sprawiło mu niemało radości. Już w październiku tego roku wyjechał do Paryża, gdzie w następnych latach 87-89 odbył studia w Instytucie Katolickim w zakresie religioznawstwa i teologii religii, broniąc pracę magisterską pod tytułem Życie zakonne tubylcze w Zairze – wymiar dojrzewania Kościoła. Będąc na studiach we Francji, zachęcony słowami generała zakonu ojca Johna Vaughana, podjął decyzję wyjazdu do RCA, przyjmując misję, którą przedtem pozostawili włoscy kombonianie. Dnia 30 stycznia 90 roku wraz z grupą 6 innych braci przybył do Republiki Centralnej Afryki i z pasją podjął pracę w parafii świętego Karola Lwangi w Obo, w diecezji Bangassou, gdzie przebywał do 2000 roku. Po kolejnym roku spędzonym w Rafai, niedaleko Obo, w tej samej diecezji, przeniósł się do archidiecezji Bangi, podejmując funkcję magistra postulatu w Bimbo. Funkcję tę pełnił aż do otrzymania nominacji biskupiej w 2014 roku. Na misjach pełnił również różne inne funkcje i posługi związane z życiem zakonnym. Był gwardianem, czyli przełożonym, prezesem Fundacji Środkowoafrykańskiej, definitorem kongijskiej prowincji. W kościele lokalnym w Bangi był asystentem duchowym regionu franciszkańskiego zakonu świeckich, formatorem w różnych instytutach zakonnych, asystentem duchowym i spowiednikiem sióstr zakonnych, przewodniczącym diecezjalnej komisji życia konsekrowanego, a także członkiem kolegium konsultorów w różnych latach. 31 maja 2014 roku papież Franciszek mianował brata Zbigniewa biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro. Sakry biskupiej udzielił mu 15 sierpnia 2014 roku arcybiskup Diodonne, metropolita Bangi, a współkonsekratorami byli biskupi Albert, ordynariusz diecezji Kaga-Bandoro, oraz Stanislas, biskup diecezji Kole w Republice Demokratycznej Konga. 27 września 2015 roku papież Franciszek mianował brata biskupa Zbigniewa Kusego ordynariuszem tejże diecezji. Brat Zbigniew, choć przez wiele lat posługiwał poza macierzystą prowincją, był z nią bardzo zżyty. Każdy urlop, na który przyjeżdżał z Afryki do Polski, spędzał w różnych domach zakonnych, poznając młodych braci. Opowiadał z pasją i zaangażowaniem o życiu misyjnym, dając świadectwa życia na terenach misyjnych Kościoła. Wycieńczony malarią, zmarł w swojej ukochanej diecezji Kagabandoru o poranku 31 marca tego roku, w uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zbigniew Tadeusz Kuszy przeżył 72 lata, w zakonie 54, w kapłaństwie 47, na misjach 42, w biskupstwie 9. Homilię podczas tej uroczystości wygłosił ojciec Ezdrasz, długoletni prowincjał naszej śląskiej prowincji. Już teraz także dziękuję księdzu proboszczowi za gościnę w tym miejscu, gdzie nasz współbrat przyjął chrzest. Ksiądz biskup Roman wspomina, iż nie mamy, czy nie macie jedynego biskupa w diecezji i prosiłbym teraz o przedstawienie pozostałych.
Nie sądziłem, że ten wykaz się przyda po raz drugi, ponieważ rok temu niecały został ogłoszony biskupem ksiądz Sławomir Szkretka, pochodzący ze Starego Bielska, aby był biskupem pomocniczym w diecezji Los Angeles. Tych biskupów, którzy pochodzą z terenów obecnej diecezji bielsko-żywieckiej, a więc z takich terenów, które należały od 1000 roku do diecezji wrocławskiej albo od 1000 roku do diecezji krakowskiej. A te tereny przedziela rzeka Biała w Bielsku Białej. Naliczyłem prawie 10. Pierwszym biskupem misyjnym dosłownie był Andrzej Patrycy Nidecki z Oświęcimia, urodzony w 1522. Był biskupem wendeńskim, to późniejsza diecezja inflandzka, dzisiejsza Łotwa. Następnie łodziński Józef Antoni z Kent pochodzący, także franciszkanin. Był pomocniczym biskupem diecezji inflandzkiej. Następny biskup Józef Pukalski pochodzący z Cieszyna, późniejszy biskup Tarnowski w XIX wieku. Bilczewski Józef z Wilamowic, późniejszy arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego. To początek XX wieku. Mamy także biskupa nominata, to Wojciech Olszowski, urodzony w Żywcu w 1916 roku. W 1958 nominowany na biskupa jako administratora apostolskiego katolików Kijowa i Ukrainy. Władze bezpieczeństwa Związku Radzieckiego przejęły jednak korespondencję z Watykanu i uniemożliwiły przyjęcie przez niego święceń w przeciągu 3 miesięcy, a następnie wydaliły go ze Związku Radzieckiego. Biskup Adam Dyczkowski, pochodzący z Kent, był biskupem pomocniczym wrocławskim i legnickim, a wreszcie ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Józef Marek ze Szczyrku także pełnił funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji wrocławskiej. Tadeusz Pieronek z Radziechów koło Żywca był biskupem pomocniczym sosnowieckim, a równocześnie rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Kazimierz Nycz pochodzi także z terenu naszej diecezji, ze Starej Wsi. Był pomocniczym krakowskim, następnie diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim i arcybiskupem metropolitą warszawskim i od 2010 roku kardynałem. Wreszcie ściśle misjonarz to Wiesław Krótki, pochodzący z Jaworzynki, oblat, urodzony w 64 roku, jest biskupem diecezjalnym Churchill Zatoka Hudsona od 2013 roku. My gromadzimy się, aby dziękować Bogu za życie, za misję, za posługiwanie zakonnika, franciszkanina, biskupa. Dziękując za dar dla Kościoła w jego osobie, za to, że Bóg pozwolił z naszej ziemi powołać go na biskupa afrykańskiego Kościoła. Polecajmy miłosierdziu Bożemu jego zbawienie i zjednoczenie na zawsze z Bogiem.
Dostojny księże biskupie, czcigodni kapłani, osoby konsekrowane, nade wszystko wy, drogie siostry zmarłego biskupa Tadeusza, z rodzinami, bracia i siostry, słuchacze Słowa Bożego. Ewangelista święty Marek, gdy mówi o powołaniu apostołów, pisze, że Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których chciał, aby z nim byli i aby ich posłał. To właśnie te słowa, jak wyjaśnił kiedyś nowo mianowany biskup Tadeusz, zainspirowały go do przyjęcia biskupiej dewizy, tego napisu, który umieszcza się pod herbem biskupim: z Tobą i dla Ciebie, Jezu. Być z Jezusem i dać się przez Niego posłać. Nigdy tych dwóch rzeczy nie można od siebie rozdzielać. Tylko ten, kto trwa przy Chrystusie, może być posłany. I tylko ten, który dał się posłać, dochowuje Jemu wierności. To pierwsze każe Mu opuścić dotychczasowe życie, zrezygnować z wielu rzeczy, zaniechać ludzkiego myślenia po to, żeby być przy Chrystusie. To drugie każe jednak ciągle wracać do tego realnego świata, żeby ludziom przekazywać to, co polecił Bóg. I każdy powołany musi żyć w tym rozdwojeniu apostolskim. A kto twierdzi, że jest to niemożliwe, ten po prostu nie ma powołania. Święty Paweł wytłumaczy to apostolskie rozdwojenie takimi słowami: jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga, a jeśli przytomni jesteśmy, to ze względu na was. Ale gdy tenże apostoł Paweł to mówi, wcześniej przywołuje postać patriarchy Mojżesza. W drugim liście do Koryntian czytamy ten wywód i przywołanie tej sceny, którą wszyscy znamy. Oto Mojżesz schodzący z góry Synaj, trzymający kamienne tablice przymierza. I Żydzi widzą, że jego twarz jest odmieniona, otoczona poświatą, jakimś nimbem, promienieje. I odtąd ta poświata już zawsze mu towarzyszyła, nigdy nie zniknęła. Ojcowie Kościoła tłumaczyli to jasno, choć później błędnie interpretowano to zjawisko, ale oni twierdzili, że twarz Mojżesza promieniała ex consortio verbi divini, to znaczy ze zjednoczenia ze Słowem Bożym. Konsorcjum to znaczy wspólny los, wspólne przeznaczenie, zespolenie na zawsze. Tak Bóg przemienia człowieka, który oddał mu swoje życie, że odciska na nim fizyczny ślad. Tego się nie da ukryć. I odtąd Mojżesz całe swoje życie dzielił tylko na dwie czynności. Albo przebywał w namiocie Pana, gdzie wsłuchiwał się w głos Boży, albo wychodził na zewnątrz i nauczał lud. nic innego nie robił. I to jest drogowskaz dla każdego, kto odkrywa w sobie Boże powołanie. Żeby wypełnić misję prorocką, trzeba najpierw ukształtować swego ducha. Musi najpierw w duszy biskupa, kapłana, zakonnika, każdego proroka, musi zaistnieć to prawdziwe konsorcjum z Chrystusem i to do tego stopnia, że wszystko straci dla Niego wartość. Dopiero wtedy Jego słowa nabiorą mocy. Dopiero wtedy będą autentyczne i przekonujące. Tak jak apostoł mówi, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Słowa Bożego się nie mówi. Słowa Bożego się nie opowiada. Ewangelię zawsze się głosi, zwiastuje, przepowiada. I tylko wtedy ona ma swoją moc. Cum quadam auctoritate et cum quadam solemnitate. Kapłani dobrze rozumieją. Gdy w poranek wielkanocny dotarła do nas wiadomość o śmierci biskupa Tadeusza, moje pierwsze skojarzenie było takie. Odszedł dokładnie tak, jak święty Ambroży, biskup Mediolanu. On też dokładnie zmarł w noc paschalną. Było to wtedy 4 kwietnia 397 roku. Tę historię opisał jego sekretarz, diakon Paulin z Mediolanu. Także chorował, nie miał sił i nie był w stanie odprawiać misteriów paschalnych. Już odśpiewano prekonium, orędzie paschalne i nad ranem, ponieważ liturgia Wielkiej Nocy trwała całą noc, przystępowano do chrztu dorosłych. I oto mówi starożytny pisarz, że ci nowo ochrzczeni, kolejno wychodząc z baptysterium, z chrzcielnicy, przechodzili koło katafalku ze zmarłym biskupem. I każdy widział na jego czole świecącą gwiazdę. Jakby biskupie potwierdzenie paschalnego orędzia. Jakby jakieś potwierdzenie łaski sakramentalnej otrzymanej na chrzcie świętym. Nie wiemy, czy w katedrze w Caga Bandoro widział ktoś jakieś znaki, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Pomyślmy w osobie biskupa Zbigniewa, to światło widzieli od dawna. Ten niezbity dowód, że całe swoje życie złączył na dobre i na złe z Chrystusem. To był zakonnik i kapłan, który całe życie oddał służbie Bożej. Już jako 7-latek został ministrantem. Wtedy odkrył swoje powołanie. Jako 18-latek zapukał do furty klasztornej, a kapłan, który pisał testimonium, świadectwo moralności, poświadczył, że był to niezwykle gorliwy ministrant. A potem wszystkie zachowane relacje od nowicjatu przez lata seminarium poświadczają o jego autentycznym powołaniu. Wcześniej, jak słyszeliśmy, zrodziło się w nim powołanie misyjne. Wyjechał do Zairu, dawniej zwanego belgijskim Kongiem. Przeglądając plik korespondencji ojca Zbigniewa z tego czasu, oprócz spraw urzędowych, które załatwiał, zawsze poruszał sprawy wiary. sprawy duchowe, Boże, kościelne. Widać, czym żył, widać, czym się karmił. Jako mistrz nowicjatu, a później wychowawca kleryków, był bardzo wymagający, a w kwestiach zasadniczych wręcz bezkompromisowy. Nie tutaj jest miejsce, żeby to przywoływać, ale potrafił za trzymanie się zasad zapłacić wysoką cenę. Jako kaznodzieja był zawsze dyspozycyjny, by stanąć na ambonie i za każdym razem solidnie do kazania przygotowany. Nie słyszało się nigdy z jego ust banałów. Zawsze trzymał się zdrowej teologii katolickiej. Był bardzo uzdolniony, czy to na świadectwie szkolnym, czy w całym seminaryjnym indeksie. Właściwie są tylko oceny celujące. Miał fenomenalną pamięć. Potrafił z pamięci przytaczać dawne wydarzenia, fakty, daty, okoliczności przez innych dawno zapomniane. Gdy więc został biskupem w naszej zakonnej społeczności, nikt specjalnie się nie zdziwił. Wszyscy od dawna wiedzieli, że ma po temu predyspozycję, że jest tego godny, że ma w sobie to światło, że jest w nim to Boże konsorcjum. Lata pobytu w Afryce mocno osłabiły jego zdrowie. Kiedy zbliżały się ostatnie święta, powinien pozostać w szpitalu, ale chciał być tam, gdzie jest miejsce biskupa, w katedrze. Już nie przewodniczył liturgii Wielkiej Soboty, bo najzwyczajniej brakowało mu sił. Ale przecież całym swoim życiem i tą śmiercią wygłosił prawdziwe orędzie paschalne. I trzeba w tym dniu, w którym gromadzimy się, wspominając jego osobę, żebyśmy taką naukę zapamiętali z jego życia i z jego orędzia, że światło Chrystusa nadal płonie i że tu na ziemi można się z tym światłem Bożym zjednoczyć, można swoje życie dla Boga poświęcić. To jest do zrealizowania. Jeszcze za życia każdy z nas może wejść w to Boże konsorcjum. I to orędzie mówi nam jeszcze jedną rzecz. Autor piszący o śmierci Ambrożego powiada, że tę świecącą gwiazdę widzieli tylko nowo ochrzczeni. Zarówno ta opowieść, jak i całe życie biskupa Zbigniewa są wezwaniem do każdego chrześcijanina, do każdego z nas, byśmy pielęgnowali w sobie światło wiary otrzymane w sakramencie Chrztu Świętego, byśmy dbali o czystość serca, o rozwój wiary, byśmy żyli Słowem Bożym, pielęgnowali łaskę sakramentalną i byśmy też cenili sobie posługę biskupią i posługę kapłańską, bo ona nas do tej łaski prowadzi. Ona nas z Chrystusem jednoczy. I na koniec, świętej pamięci biskup Tadeusz był z Cieszyna, zawsze mocno związany z naszym miastem. Tu wzeszło jego światło i tu nabierało swego blasku. W tym kościele był ochrzczony. Przez 11 lat w kościele u panien, jak się prawidłowo w Cieszynie mówi, był ministrantem. Tam zrodziło się jego powołanie. Tu chętnie wracał. O Cieszyn zawsze pytał. Cieszyn pozdrawiał. Interesował się. Godzi się, żeby tu był pamiętany i żeby tu był też jakoś upamiętniony.
płaczący, żale serca bez ojciec. Wszyscy Chrystu zawierzący, weselcie się radujcie, bo z martwych wstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Nad mną kamień wagi wielkiej, Żydzi na król toczyli. Nad mną drapę nosi wszelkiej, zbrojnej straży uszyli. Na nic straż pieczeć i spała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja. Bóg wszechmocny, Bóg na góry, wyższy na wszystkie twory. Staje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory. Proszę Pana i prawie sobą nie władał.